Hejka, z tej strony Kasper Bomba, a wysłuchacie kolejnego już odcinka naszej kwartalnikowej serii Załącznik do tekstu, czyli serii, w której dyskutujemy o tym, co BIS miał na myśli w tekstach zimowego wydania kwartalnika Przypatrz się dobrze. Dziś mam przyjemność gościć w naszym BISkaście Natana Górskiego i Sandrę Jaborską. Cześć!
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj gadamy o tekście Natana, czyli Dobre pęknięcia. Zaczynając, chciałbym z wami taką refleksję tutaj przeprowadzić. Zaczynając od tego, jaka była ostatnia miła rzecz, czyli takie dobre pęknięcie, które zauważyliście w miejscu publicznym w ostatnim czasie?
Kurczę, powiem ci, że jest to ciężkie, bo ostatnio zauważyłam właśnie taką wręcz przeciwną rzecz, czyli znieczulicę wokół ludzi i ich zachowania. Pracuję w Galerii Krakowskiej, więc tam się akurat dużo dzieje.
Dzieje dużo.
I zazwyczaj właśnie to są te złe rzeczy, więc tych dobrych się nie zauważa, ale przy tych złych też czasami się zdarzają te dobre. I na przykład ostatnio mężczyzna spadł ze schodów ruchomych i akurat wtedy podbiegłam mu pomóc po prostu, bo pracuję na wyspie Golden Rose, więc od razu przy schodach ruchomych. I w tym samym czasie pomogła jedna pani razem ze mną, ale ludzie wokół po prostu stali i patrzyli, więc to jest takie... Że przykre. Jedna pani pomogła, ale reszta po prostu stała i patrzyła albo wywierała na nas presję, że powinniśmy zadzwonić po karetkę czy coś w tym stylu.
Więc... Dziwne to jest, ale fajnie, że to ty wyszłaś z inicjatywą.
Tak, jakby mi od razu coś takiego się włączyło po prostu, że lecę na pomoc. Mimo tego, że wiem, że często nie jestem w stanie zbyt wiele zrobić, to i tak od razu po prostu mknę.
Super, to jest bardzo dobra cecha osobowości. A u ciebie, Natan? Ciężko.
Ciężko, to jest to, co Sandra mówiła. To znaczy, bardziej się zapamiętują te ciężkie, te złe rzeczy, to nie? Że ktoś komuś nie pomógł. A samo takie, to są właśnie te małe rzeczy. Te pęknięcia są małe, dlatego nie widzimy, nie zauważamy ich najczęściej. I o, fajnie, ktoś komuś, nie wiem, zakupy na wysokie piętro wniósł, bo tam mieszka, ale no, to nie jest coś, co zarejestrujemy. Faktycznie musiałbym się tak skupić, chodząc po mieście z notesem i wtedy faktycznie można by było coś kminić nad tym. No tak to się właśnie wybijają te pomoce, takie no, grubsze, jak właśnie pomoc, gdzieś jest kwestia życia i śmierci na przykład. Nie? No to jest coś, co tak od razu skakuje do głowy. Więc odpowiadając na twoje pytanie, no.
Ciężko.
To trzeba jakby... pewien sposób myślenia już mieć. W sensie wychodzić i szukać tego trochę.
Pewnie. A czy powinno tak być?
Czy powinno? Może nie. Znaczy, to pewnie nie. Powinniśmy sobie pomagać częściej. Ale może sobie pomagamy, tylko tego nie do końca po prostu widzimy. Nie?
Sporo osób też nie docenia po prostu tej pomocy. Więc oczywiście. To jest tak, że nawet jeśli się zauważy, to ktoś po prostu... pozbiera się i pójdzie dalej. Nawet głupiego dziękuję po prostu nie powie. Także no są różne sytuacje i pewnie gdyby inni ludzie po prostu też byli bardziej pomocni i no byłaby taka... Właśnie nie byłoby tej znieczulicy, o której wcześniej mówiłam. Na pewno byłoby przyjemniej i więcej osób by zauważało po prostu tą pomoc i byłoby za nią wdzięczną.
Jasne.
Ja osobiście nie jestem fanem tego słowa, w sensie znieczulica, bo ona ma taką konotację... negatywno, to znaczy, że...
pesymistyczną bardzo.
Gdzieś oceniamy tych ludzi, którzy nie pomagają. I może po części to ma sens, bo możemy im zwrócić na to uwagę. Ale z drugiej, no po prostu są ludzie zabiegani, którzy mają własne rzeczy po prostu. I każdy ma własne rzeczy, które robi, więc niekoniecznie może to jest znieczulica, co po prostu... nieświadomość i gdzieś wyłączenie, nie? Tak samo, jak chodzimy po mieście i to też nie patrzymy na te pozytywne rzeczy, które się dzieją, nie? Tylko idziemy, okej, muszę zrobić to, to jest taka ulica w Google, bo to najczęściej jest to, żeby się na przykład nie zgubić.
Tak.
No i po prostu idziemy do celu. Więc to ja nie jestem fanem po prostu tego słowa.
Nie, rozumiem.
Bardzo takie fatalistyczne.
Pesymistycznie. Do tego wrócimy jeszcze za chwilę, bo o tym będziemy dużo więcej dzisiaj rozmawiać. Ale chciałbym oczywiście skupić się na was teraz, czyli ulubione Tell Me More wszystkich. Zacznijmy od Natana. Natan, Tell Me More, kim jest Natan Górski?
Natan Górski to jest między innymi Polak, urodzony...
O, to z ciekawej strony zaczynasz.
Nie spodziewałam się.
Znaczy, nie, bardzo uwielbiam nadużywać słowo Polacy i Polska i mówić na przykład do boju Polacy, bo to jest... Bo nie podoba mi się, jak to słowo zostało gdzieś tam zawzięte przez ludzi o bardziej skrajnych poglądach w tym rejonie. Trzeba to naprawić, trzeba to po prostu odebrać im i używać to troszeczkę ironicznie, troszeczkę nie. Jakby jednak o to do boju chodzi. Ale zacząłem od tego, nie wiem, no ja człowiek z Tarnowa jestem, więc tu do Krakowa sobie poszedłem, to może trochę oczywisty wybór, żeby sobie na studia takie do AGH-u pójść.
Jestem z Dębicy, o tym potem pogadamy. Oczywiście, nieważne. Kontynuuj.
Nie, no, ważne, no, Dębica blisko też jest istotną częścią krajobrazu.
Podkarpacia może? Nie.
To co?
Podkarpacia?
Podkarpacia? Może tak być też. Ja, geografia jest ciężka.
Nie, bez sensu. Nie.
Jak wspomnieliśmy, Google Maps, nie?
Tak.
To jest pomaga.
A czym zajmujesz się poza CM-em?
Poza CM-em? Przede wszystkim studiuję aktualnie kulturoznawstwo na AGH-u. I tak, AGH ma Wydział Humanistyczny. jestem na drugim semestrze, który okazuje się być bardziej żmudny, bo się po prostu siedzi i się czyta teksty, więc to głównie robię. Tak, no to nie wiem, no ja lubię też pisać po prostu, więc poza CM-em coś tam próbuję. No ostatnio to ugrzęzło, no bo studia. Pozdrawiamy Natana z przyszłości podczas sesji. Na pewno wszystko sobie zaplanował i nie będzie się uczył na ostatnią chwilę.
Jak my wszyscy co roku. Na pewno tak się wydarzy. Pozdrawiamy nas wszystkich. Dziękuję bardzo.
To są jak obietnice noworoczne.
To są obietnice co semestralne, tak. Ale wszyscy wiemy, jak one się kończą. A jak jest w przypadku Sandry? Tell me more, Sandra. Kim jest Sandra Jaborska?
Sandra jest z zawodu technikiem plastykiem. Skończyłam gimnazjum i liceum plastyczne w Opolu ze specjalizacją snycerską. Czyli jak niektórzy nie wiedzą, rzeźbie w drewnie.
O, więc... jak to się nazywa jeszcze raz?
Snycerstwo.
Snycerstwo.
Więc jest to dość ciekawe, bo dużo osób mnie pyta, to w takim razie Sandra, jak to się stało, że jesteś na grafice? że jesteś w dziale graficznym, a normalnie robiłaś dyplom ze snycerstwa. Właśnie to jest to, że ja w swoim liceum nie miałam zajęć właściwie z grafiki komputerowej, a było to coś, co w jakiś sposób mnie właśnie intrygowało. Bo moja kuzynka też w jakiś sposób właśnie zajmowała się grafiką komputerową, tatuowaniem i trochę tak podłapałam dzięki niej to. I stwierdziłam, że chciałabym spróbować, kiedy jak nie na studia, po prostu. Ze studiów zawsze można zrezygnować, jeśli się one nie będą podobać. Także pomyślałam, że okej, spróbuję. Jestem na komunikacji wizualnej właśnie z Klaudią. Jędrek. Tak, pozdrawiamy Klaudię. Na komunikacji wizualnej na Uniwersytecie Pedagogicznym. I mi się tam nawet powodzi, podoba. Super. I się cieszę, że akurat poszłam w tym kierunku. Brakuje mi rzeźbienia w drewnie, jednak jest to bardzo satysfakcjonujące. Polecam, jak będziecie kiedykolwiek mieli możliwość, to dłuto, kawałek drewna lipowego i...
Nie, tak. Musimy. To brzmi jak ciekawa, nowa doza kultury do badania.
Tak, polecam.
Snycerstwo. Snycerstwo. Najpierw trzeba nauczyć się nazwy, a potem będziemy myśleć o rzeźbieniu.
Tak, żeby w ogóle móc to googlować, nie na przyszłość to...
Dziękuję bardzo. Dobrze, przechodząc już do tekstu. Dobre pęknięcia. Interesuje mnie geneza. Czy jest to u ciebie na ten temat, który nurtował cię akurat w tamtym czasie, w czasie pisania, czy może na co dzień jest to temat, który cię interesuje, czy może książka, o której też wspomnimy, zainspirowała cię do takiego tekstu? Jak się stało to, że powstał ten tekst?
No, okej. Okay. To debiut w ogóle mój był na łamach GIS-u. Magazynu, nie gazety. Mm-hmm. Jak już kiedyś byłem poprawiony. Wiesz co, po prostu zainteresował mnie ten mechanizm w październiku, jak się szło na wydział. I ci ludzie właśnie, którzy te ulotki rozdają, faktycznie podchodzą do konkretnych osób raczej i nie wręczają im jednej, tylko kilka tych ulotek. Co wydawało mi się dziwne i stwierdziłem, okej, no to zobaczmy, o co chodzi. I faktycznie gdzieś na ten szlak, powiedzmy, też mój znajomy gdzieś tam wpadł i on już był w tym procederze. Więc on mnie tak zaznajomił.
Działa uprężnie.
Tak, tak. I on mnie zaznajomił, jak to działa. Że po prostu trzeba brać dużo i oni później już cię rozpoznają, że okej, tej osobie można dać. Bo taki dopisek, ja się dowiedziałem o tym później, ale bo to był konkretny kurs tańca i tam na odwrocie było napisane, że formą zapłaty za ten kurs jest rozdanie ileś tam tych ulotek właśnie. Więc był motyw dla tych ulotkarzy, że tak powiem. Czy to jest piramida MLM? Nie wiem. Chyba nie, ale...
Nie wchodźmy na te tematy. Nie dołujmy się.
Zabrzmiało jak ciekawy... Ciekawa instytucja.
Rozumiem, czyli zainspirowałeś się faktycznie takim wydarzeniem i tak trafiłeś na tą książkę, czy...
Wiesz, co? Kiedyś się z nią zetknąłem. Fajny wideo essay na YouTubie był o subiektywności w sztuce. I tam był ten też problem definicji, co jest fajne, a co nie. I właśnie był przytoczony Nick Rigol, czyli ten filozof przytoczony w tym tekście. No i tak jakoś mi utkwił ten tekst, że można faktycznie oceniać, że ktoś jest awesome, że ktoś jest niesamowity w tym sensie, że jest cool, jakoś bardziej naukowo, że tak powiem. I tak mi się skojarzyło. Jak już zacząłem rozkminiać tą specyficzną formę, powiedzmy, działania tych ulotkarzy, to tak jakoś mi się zeszło. Z tym i z tym schematem właśnie Rigla, że jak coś wychodzi poza schemat jakiejś typowej już ustrukturyzowanej relacji, no to wtedy mówimy o tej fajności, że coś się wybija. Więc to tak z pamięci gdzieś mi się skojarzyło.
Super. Pozwolę sobie przytoczyć teraz, żeby tak wszyscy mieli pewność, o czym rozmawiamy, twoje słowa, czyli twoje słowa albo słowa, które ty zacytowałeś, zaraz się okaże, sposobności społeczne, czyli social openings, to momenty, gdy wykraczamy poza wyznaczone normami postawy i role, które odgrywamy na co dzień podczas interakcji z innymi ludźmi. Sposobność społeczna może być wykreowana przez nagły przypadek albo świadomą akcję człowieka. Obie opcje doprowadzają w konsekwencji do zmiany natury danej interakcji społecznej, pozwalając na pokazanie naszej prawdziwej osobowości. W skrócie. Sposobność społeczna to małe, dobre pęknięcie w znacznie większym i zastałym tworzywie społeczeństwa. I tutaj mamy te drobne pęknięcia, które są tytułem twojego tekstu. Tutaj pytanie do was obojga. Czy wy sobie pozwalacie, odważacie się na takie drobne pęknięcia, takie małe, dobre uczynki, bo pewnie tak mogę też to nazwać, jak u ciebie jest, Sandra?
A... ogólnie to jest dość ciekawe, bo sama kiedyś pracowałam przy rozdawaniu ulotek. Dlatego w ten sposób stwierdziłam, że to będzie ten tekst, który ja chcę zilustrować. Także ja sama rozumiem tych ulotkarzy z tego tekstu, bo też zdarzyło mi się dawać ich więcej. Tych ulotek po prostu danym osobom, gdzie widziałam już spojrzenie z daleka, że to ta osoba na pewno weźmie tę ulotkę ode mnie, to po prostu dawałam więcej przy okazji, bo czasami to jest tak, że liczy się albo od ulotki, albo od godzin. Ja akurat miałam od godzin, więc nie polecam. Ogólnie tak. Ja raczej jestem właśnie taką osobą, która bardzo lubi sprawiać ludziom przyjemność i staram się być dobrą osobą. Chociaż myślę, że akurat mówienie o kimś, że jest dobrą osobą, jest bardzo też ciekawym tematem, może na osobną w ogóle historię. Aha. Bo rozdzielanie pomiędzy dobrym a złym człowiekiem to jest totalnie inny temat. Ale tak, takie drobne pęknięcia na pewno mi się zdarzają. I głównie to chyba jest mimo wszystko względem moich bliskich. Aha. Bo no zależy mi na takich ludziach i zawsze trzymam takich ludzi przy sobie. I głównie rodzina. Mhm. Myślę, że to najbardziej jeszcze teraz przy tej rozłące, a też ze studiami, to na pewno zdarza się to częściej. I wtedy wiem, że też mogę dużo opowiadać właśnie rodzinie czy bliskim, że coś zdarzyło mi się jakoś pomóc, czy coś zrobić. I jest to na pewno coś takiego, co mnie satysfakcjonuje i wiem, z czego mogę być dumna po prostu.
Pewnie. A u ciebie, Nathan?
To jest... staram się, ale to jest trudne. Znaczy, zauważyłem, że tu możemy sobie mówić o tej teorii, to znaczy, że faktycznie okej, rozumiem schemat danej relacji, czy to będzie ten sprzedawca-klient, ale żeby faktycznie zrobić to w sposób taki, żeby ten sprzedawca zrozumiał, o co mi chodzi, że próbuje coś innego zrobić i to w ogóle, żeby to powiedzieć, zrobić, no to jest, to trzeba po prostu mieć siłę psychiczną. Niekoniecznie się ją ma. Dlatego właśnie tej znieczulicy tak jakoś jestem na przekór, bo to jest właśnie, to wymaga czysto siły psychicznej. I staram się oczywiście. Szczególnie to się udaje, jak mam dobry humor, to wtedy mogę biegać, skakać.
Obdarowywać dobrem.
No ale oczywiście pewnie każdemu się zdarzają dni, że lepiej siedzieć w łóżku, pozamykać się na cztery spusty i zero kontaktu z kimkolwiek. Ale tak, no staram się.
Rozumiem. Właśnie tak jak powiedziałeś, czego ludziom w ogóle brakuje może, aby zdobyć się na te dobre pęknięcia, na tą sposobność społeczną, czy to jest może, nie wiem, strach społeczny, czy brakuje im odwagi, czy może nienauczeni są tego, tak jak powiedziałaś, Sandra. Jak wam się wydaje? Bo u mnie na przykład ja bardzo nie wiem, jak bardzo płytko to może zabrzmieć, ale bardzo lubię być dobrym człowiekiem, powiedzmy. Lubię po prostu dawać tą dobrą energię, tą pomoc innym, nawet w takich najprostszych sytuacjach, ale to jest trudne dla mnie osobiście. Dlatego, że w jakiś sposób stresuje mnie taka interakcja z nieznajomą osobą w miejscu publicznym. Jak myślicie, dlaczego innym może być ciężko? Co tak stopuje ludzi przed bycie lepszymi, nazwijmy to tak?
Myślę, że też taki stres przed otwartością względem drugiego człowieka. Też często jest teraz tak, że dzisiaj mieliśmy takie zadanie na fotografii, że mogliśmy robić po prostu zdjęcia street photo i sporo osób widziałam, że w drugiej grupie robiło zdjęcia ludzi. Tak po prostu i nie mieli z tym problemu. I ja nie byłam w stanie. Ja po prostu czułam, że to nie jest coś odpowiedniego dla mnie, że ja bym chciała, ale mi było po prostu głupio nawet zapytać kogoś, czy mogę zrobić mu zdjęcie. Robiłam zdjęcia im pieską. Zazwyczaj. Także tak, przynajmniej tyle z tego. Ale po prostu to jest tak, że ja też lubię pomagać. Też właśnie chcę sprawiać przyjemność ludziom i radość. ale to jest ten taki stres, że ktoś może mnie odebrać źle, że ktoś może uznać, że jestem nachalna w jakiś sposób i że ktoś po prostu nie chce tej mojej dobroci. Bo to też trzeba uszanować, że nie każdy po prostu chce w danym momencie, żeby sprawić mu radość, chce po prostu być sam i też trzeba to uszanować. Staram się, ale no czasami też nie da się wyczuć po prostu danego momentu, czy ktoś rzeczywiście tego chce, jeśli nie powie tego też wprost. Więc no.
Faktycznie jest ten element tego, że nie chcemy sprawiać komuś problemów po prostu. I no wolimy nie wrzucać tej osoby w jakąś niekomfortową pozycję. No bo to, co jest nowe, jest też niekomfortowe i to trzeba zrozumieć. Bo znowu, ta osoba ma własne rzeczy. Ona w tej chwili naprawdę nie ma czasu słuchać tego super śmiesznego żartu na pewno.
Myślę, że ma.
Tylko pracuje i naprawdę chce już iść do domu na przykład. Wiadomo, są inne motywy i tych motywów może być dużo. No, tak samo jest dużo ludzi, więc oni są różni. Ale tak, to jest ten motyw niesprawiania ludziom kłopotów. Też my jako potencjalni twórcy tych momentów też mamy własne rzeczy na przykład i nie mamy czasu. Oczywiście są też tu w przypadku tych sił psychicznych wspomnianych, no to gdzieś tam lęki społeczne, chociaż one są już bardziej wyraźnym problemem, już takim bardziej skrajnym, bo wydaje mi się, że każdy ma takie poczucie, że ojeju, powiem coś głupiego, to narażam się efektywnie, robiąc taką szansę, taki moment, narażam się na to, że coś palnę głupiego albo coś zrobię głupiego. No i ten strach oczywiście jest dojmujący, no bo nie chcemy źle wypaść raczej, nie?
To o tym jest ten kolejny fragment i moje pytanie. Przytaczasz określenie awesome, o którym już wspomnieliśmy, czyli niezwykłość w twoim słowniku. I według Riegla to umiejętność kreowania sposobności społecznych. Jeśli ktoś to potrafi, to jest wtedy awesome, czyli jest niezwykły. I czy wydaje wam się, że można się tego nauczyć? Bo czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie mają wokół siebie taką tą dobrą aurę. To jest też coś, o czym wspominam we własnym tekście. Co czasami nawet zazdroszczę ludziom, że oni potrafią być mili, dobrzy, bardzo komfortowi dla innych. Ja na przykład, bardzo jest to dla mnie trudne, a bardzo bym tego chciał. Myślę, że jest to taka umiejętność do nauczenia się, czy musisz się osom urodzić albo nie?
Wydaje mi się, że jest się w stanie tego nauczyć, ale nie wiem może w jaki sposób, bo też nie czuję, że się z tym urodziłam, tylko po prostu, że nabywam to może z czasem. Też wiem, że no nie każdy będzie się czuł przy mnie komfortowo, każdy lubi, że tak powiem, inny typ człowieka. I jakby ja to rozumiem, też czasami jest tak, że po prostu pewnego typu człowieka się nie rozumie, nie lubi i to jest normalne. To jest
pewnie
normalne, każdy tak może. Więc wydaje mi się, że jest się w stanie tego nauczyć, ale nie wiem w jaki sposób. Może ty na to masz jakiś pomysł.
Jakieś lifehacki, jak być fajnym.
Możesz coś podesłać.
No, tutaj przygotowałem kilka linków. Tu jest prank uliczny.
On będzie w opisie.
Prank uliczny numer jeden. Myślę, że ta naukowość tutaj z tego filozofa Nicka Riegla już nam daje nadzieję, że się da, no bo jakoś tam to teoretycznie rozpisał. Wydaje mi się, że jeśli już powiedzieliśmy o tym, że trzeba mieć siłę mentalną, no to pewnie o tą mentalność trzeba dbać. Może mieć jakiś ten bufor energii, powiedzmy. To bardzo tak brzmi, jakby się to dało wyliczyć wszystko, ale efektywnie chyba chodzi o to, żeby mieć tą energię. Mhm. Czyli też dbać o siebie, to jest ważne. Jak mamy energię, nie crunchujemy na przykład, albo nie przepracowujemy się po prostu, no to gdzieś ta energia nam zostanie i nie będziemy już odpowiadać ludziom, że weź mnie zostaw, bo chcę spać, albo cokolwiek, tylko już możemy gdzieś tą konwersację poprowadzić dalej. Jeśli chodzi o lęki jakieś takie społeczne, no to czy ten strach właśnie, że zostaniemy odrzuceni, to często jest irracjonalny, no bo nic de facto się nie stanie. No powiesz nieśmieszny żart, no nikt się nie zaśmieje, nie pobiją cię, nie?
Czy miałeś taką sytuację?
Zależy, komu ten żart powiesz.
No dobrze, dobrze, to prawda. To anotat. W większości przypadków raczej nic się nie stanie. I tutaj gdzieś są te techniki takiego myślenia, żeby sobie nie pozwolić swojemu wspaniałemu umysłowi wmówić, że to, co robimy, jest kategorycznie złe. To też jest żmudna praca i też zależy od tego, czy ile energii mamy de facto. Bo takie odpieranie tych myśli też jest męczące i no nie zawsze się udaje, to też trzeba zrozumieć. I wydaje mi się, że tą odporność sobie ćwiczyć. Wyrobić brzmi bardzo, jakbyśmy próbowali gruboskórność sobie wyrobić. Nie o to chodzi. Bardziej ćwiczyć po prostu. I tu wtedy nam to pozwoli może budować więcej tych momentów. Chociaż to, co jest fajne, to jest też kwestia subiektywna. No to jest słowo, które tak sobie rzucamy często.
Więc bardzo ogólne.
Przepisu stuprocentowego też nie ma, ale to chyba ten kierunek, jakbym miał typować.
No właśnie, myślę, że to jest też ważna kwestia, o której często się zapomina w obie strony, czyli temat bardzo teraz ważny, stawianie siebie na pierwszym miejscu, prawda? Czy jakby bycie dobrym dla innych nie można brać też w taką w stronę bardzo odjechaną, powiedzmy. I zawsze, myślę, że zawsze trzeba postawić siebie na pierwszym miejscu. Wiecie? Nie w takim sensie jakimś bardzo nie wiem, egoistycznym, ale wydaje mi się, że nie można gonić zawsze za pomaganiem innym, bo niszczycie siebie, prawda? A czy wydaje wam się, że czy w ogóle wy tak odczuwacie? Czy sprawianie dobro innym też działa na was pozytywnie? Też robicie czasami coś dobrego dla innych z myślą o sobie?
Raczej jest to u mnie bardzo spontaniczne. Czasami nie myślę konkretnie o tym, że o, w danym momencie widzę tą osobę i chcę sprawić przykrości nigdy nie chcę.
Freudowskie przejęzyczenie.
Że przyjemności, nie przykrości. Ale raczej nie sprawiam jej dla siebie. Tak jak mówię, czuję często jakąś taką dumę z siebie, że komuś pomogłam czy wspieram, ale też wiem, że czasami mnie to w jakiś sposób przytłacza. Że jest tego za dużo i że może rzeczywiście po prostu czasami robię to już tak naturalnie, samo z siebie przychodzi, że nawet po prostu nie czuję, tak jak wcześniej wspominaliśmy, nie czuję, że to są te takie dobre rzeczy. Że coś zrobiłam, ale nie wiem, jak to
określić.
Ale
to dobrze, czy nie? To, że twoja natura jako osoby jest, nie wiem, zaprogramowana, brzydkie słowo, przepraszam, ale czy to jest złe?
Nowa aktualizacja. Wydaje mi się, że nie. Że, tak jak mówię, na pewno dobrze jest sprawiać, że jest się dobrym. Ale tak jak mówię, jest to w jakiś sposób męczące. bo tak jak mówiliśmy, że dobrze jest stawiać siebie na pierwszym miejscu, to zdarza się, że nie myślę w danej sytuacji o tym, jak ja się na przykład z daną sytuacją czuję, tylko od razu robię coś, żeby ktoś, tak z automatu, żeby ktoś się czuł lepiej. Nawet jeśli ja się nie czuję lepiej w danej sytuacji. Więc i są rzeczy na plus, i są rzeczy na minus. Więc tu jest akurat tak, że coś za coś.
Rozumiem. A u ciebie, Nathan?
Faktycznie, no to, co mówiliśmy, nie stawiać siebie na pierwszym miejscu, to prawda, w sensie, żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu.
Też nie stawia, to jak przykrości, idzie
balans,
nam dobrze.
Balans.
Właśnie, chociaż faktem to samo, że się pomyliłem, już coś sugeruje pewną odpowiedź, to znaczy... Bo dbamy o siebie faktycznie i to należy robić, to chyba jest bezsporne. Tylko jest ta idea, kiedy będziemy na tyle zadbani, żeby pomagać innym, nie? Że gdzie jest ten poziom, że okej, teraz się czuję git, mogę pomagać. Albo samo to poczucie się git, że jestem zdrowy na ten dzień przynajmniej. No jest też subiektywne. Więc stawianie na siebie na pierwszym miejscu jasne. Tu po prostu chyba kwestia tego, czy to czucie się dobrze jest dla każdego inne. I to tu chyba nie ma złotej zasady, tylko trzeba to gdzieś testować na własną rękę, że okej, tyle poświęcam czasu dla siebie, resztę czasu i energii mogę poświęcać innym. A ten wątek tutaj przytoczony właśnie tego, że pomagamy i czy czujemy się dobrze jako ten podmiot pomagający, no to właśnie, no część z tych rzeczy jest tak mała, że tego nie zauważamy. One się właśnie wydają takie naturalne, no przez to, że no faktycznie jesteśmy trochę zaprogramowani, żeby to robić. Znaczy, ludzie są społeczni, nie? W sensie, to jest nasza natura i przez to mamy na przykład taki mechanizm jak empatia. Że coś się dzieje komuś, to pomagamy. Wiadomo, wszystkie te kruczki, czy to tam rozproszonej odpowiedzialności, że ej, ja nie muszę pomóc, bo ktoś inny pomoże. Albo takie rzeczy też wchodzą w grę. Ale z reguły sobie pomagamy i tego nie dostrzegamy. A czujemy się faktycznie dumni chyba wtedy, kiedy właśnie wykraczamy poza ten nasz zwykły arsenał pomocy, że tak powiem, i gdzieś wychodzimy i nie, to ja będę tym człowiekiem, który zadzwoni po ambulans, nie? Gdzieś tam wychodzimy ponad tą odpowiedzialność rozproszoną. Czyli tak zwyczajnie właśnie też tego nie zauważamy. I chyba to jest clue tego fenomenu, że to są małe rzeczy i trudno je dostrzec tak patrząc pobieżnie.
Rozumiem. A idąc w drugą stronę, bo jest jeszcze jedno ostatnie określenie, jakie używa i Riggle i Nathan.
Nathan.
Oboje mówicie o suckiness, czyli zwykłości. I tu jest fragment, który też przytoczę. W ten sposób zwykłością, czyli suckiness, będzie ogólna nieumiejętność zindywidualizowanej odpowiedzi na powstałą sposobność społeczną. Przez co uciekamy do wcześniej wytyczonych, zardzewiałych norm społecznych. Może to ugodzić trochę Natana, ale muszę zadać to pytanie. Absolutnie. Czy uważacie, że jako narodowość jesteśmy nauczeni tej zwykłości?
Znaczy, że Polska?
Tak. Polacy.
Wiadomo, nie, Polacy super, no to co ci chodzi w ogóle? Polska nie ma żadnych problemów, tutaj utopia, wiadomo. Czy to wynika z polskości? Trudno powiedzieć, bo te fenomeny tam pisane są chyba uniwersalne dla ludzi w ogóle. No, rozproszenie odpowiedzialności nie jest czymś polskim. To są rzeczy, które się dzieją chyba ogólnie na świecie. Ale czy by było coś polskiego, co by faktycznie może intensyfikowało taką reakcję, czy właściwie brak reakcji, no to musielibyśmy tutaj głębsze badania przeprowadzić. Aha. Bo to też, co oznacza, że coś jest polskie. Nie? Tu mówimy w ogóle o tożsamości i takich rzeczach. W sumie patriotyzm zakładałby to, że chcemy pomagać, bo to dobrze świadczy o naszym państwie. Tak. Tutaj niebezpiecznie wkraczamy na kwestie migrantów.
Stop.
Skręcamy w inną stronę. Więc no, ja bym nie typował, że w Polsce są jakieś takie, że Polacy to są tacy, bo coś tam. Mhm. Ale okay. To by była ciekawa sprawa. Kulturoznawcza na pewno, więc tutaj zapiszę sobie to w głowie i będziemy badać, absolutnie.
Dyskutujcie. Dzięki. A myślisz, Sandra, że może tak być?
Szczerze mówiąc, dla mnie poruszanie tematów też takiej polskości jest bardzo taką cienką granicą. I jest to dość na pewno też ciężki temat. I raczej nie jestem zwolenniczką poruszania tego, bo też patriotyzm niektórzy odbierają właśnie w ten sposób, że powinniśmy pomagać, bo jednak jest to jakieś po prostu wsparcie narodu. Tak. A mamy takich patriotów też osiedlowych.
Właśnie takich, no.
Tak, osiedlowych, którzy myślę, że oni chcą pomagać, ale w inny sposób.
Nie tak.
To jest właśnie ta kwestia, jak interpretujemy patriotyzm i no, czym jest też Polska.
Więc myślę, że tutaj typowanie akurat to raczej nie.
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Przepraszam, że tak niesatysfakcjonująco.
Nie, to jest takie zarzucenie pewnej wędki i po prostu tak wam daje się tutaj
rzucasz pytanie. tak. Wetr, dobrze, tak trzeba.
Oczywiście, że tak. Dyskutujemy tutaj. A czy taka codzienność, już nawet nie mówiąc o Polsce, ale po prostu o waszym otoczeniu codziennym, czy frustruje was ta zwykłość, ta suckiness? Czy jest to coś, co po prostu rzuca się wam w oczy na co dzień i chcecie coś z tym zrobić? Ja na przykład tak mam, szczerze powiem, dużo prywaty tutaj moje teraz, że bardzo, tak samo, bardzo zaciekawił mnie ten tekst na ten, bo o tym napisałem do nowego wydania, o którym już możecie zobaczyć w naszych mediach społecznościowych więcej. I faktycznie irytuje mnie nawet w najbliższym otoczeniu, jak przyjaciele czy rodzina, stawianie wszystkiego na taki pesymizm i taki po prostu wyuczony, taka niechęć do świata i życia i zawsze stawiania na nie i na po prostu głupiość wszystkiego dookoła. Czy wy też to zauważacie, czy może to jest bardziej mój problem?
Nie, myślę, że ja też to zauważam, że coraz częściej jest właśnie takie, nawet siedzi się przy rodzinnym stole i słucha po prostu, nie wiem, wiadomości, czego nie polecam. Nie, słuchanie wiadomości przy rodzinnym stole nigdy nie kończy się dobrze. Ale właśnie słyszę się po prostu o tym, że cały czas coś jest nie tak, że cały czas jest coś na nie, że nic dobrego tak naprawdę na świecie się nie dzieje, tylko cały czas jest coś źle. I to jest przytłaczające, bo chciałoby się chociaż raz usłyszeć, że ej, ktoś coś zrobił dobrze. Ktoś coś zrobił naprawdę fajnie, jak wcześniej mówiliśmy. Albo git. Ale no, tak nie jest. Po prostu albo wychodzą jakieś kłótnie, albo niepotrzebne rzeczy. Nagle potem wchodzi się na internet i widzi po prostu jakieś nagłówki, nie wiadomo jakie, które tylko i wyłącznie są negatywne. Cały czas wszędzie jest dużo takiej trochę nienawiści. Mhm. Nie chcę już przywoływać słowa znieczulica, powiedzieć, że to jest...
Czy nie, no może tutaj jakby... Nie.
Do boju, Polacy.
Do boju. Nie, ale myślę, że też, no jednak słowo znieczulica jest tutaj zbyt bardzo negatywne. Mhm. Ale ogólnie naprawdę w świecie jest takiego bardzo dużo pesymizmu. I jak wcześniej, jak się było małym, to nie zwracało się uwagi na takie rzeczy. I nie wiem, może to właśnie przez to, że nie zwracało się uwagi, nie czułam, że tyle jej jest. I jak się właśnie spędzało czas z rodziną, czy gdzieś z przyjaciółmi, wychodziłaś na plac zabaw, po prostu nie martwiło się o tym, że coś jest nie tak, a teraz idzie się do sklepu i o mój Boże, jakie ceny. Po prostu cały czas jest coś na nie i nawet jak człowiek stara się być pozytywnym względem wielu rzeczy, to się po prostu czasami nie da i ma się ochotę, tak jak wcześniej wspominaliśmy, zamknąć w pokoju i po prostu nie słyszeć, założyć słuchawki z jakąś fajną muzyką i nie czytać żadnych artykułów, posiedzieć przy jakimś fajnym tekście albo poilustrować sobie, po prostu być w takim, w takiej swojej bańce, żeby nie słyszeć o tych takich negatywnych rzeczach.
I przede wszystkim się regenerować. Co
tak, nie? Dużo energii.
Faktycznie, wydaje mi się, że nie jest tak, że teraz jest super źle, tylko teraz mam po prostu większy dostęp do informacji.
Większa świadomość.
Tak, tak. Chociaż tak. Tutaj szczególnie zainteresował mnie ten wątek, że jak się jest dzieckiem, to się poznaje ten świat, więc trochę dla nas wszystko jest nowe i w jakiś sposób niezwykłe.
Ekscytujące.
I od jakiegoś wieku niezauważalnie jesteśmy gdzieś wtłoczeni w te schematy już gdzieś tam, które pomagają. Znaczy, ustaliliśmy sobie, że żyjemy w społeczeństwie właśnie na jakichś zasadach, żeby gdzieś tam sobie przetrwać i żyć lepiej. Ale fakt, to społeczeństwo również nakłada te ograniczenia jakieś, czy schematy, czy to myślenia, czy działania. I przez to wszystko staje się już zwykłe, repetatywne i nudne. Ale jeśli chodzi o kwestię tej zwykłości, czy mnie denerwuje, tak, chociaż nie podchodzę do tego bardzo empatycznie, w taki sposób, że ja rozumiem.
Wiem.
Ja rozumiem. Na przykład ja nie jestem fanem tego, jak Rygl to nazwał, bo on to określił suckiness. Suckiness jest takim słowem bardziej negatywnym. Dlatego ja wolę zwykłość jako coś, że to nie jest złe, co robisz, ale jest zwykłe po prostu, że to jest okej zachowanie, nie? Że jak kupuję coś w sklepie, to ta pani mi resztę wyda na przykład. To nie jest coś niesamowitego, ale też jest w pewien sposób miłe, że to działa, nie? A faktycznie aktualnie tym zwykłym myśleniem wydaje się być pesymizm, to prawda. Właśnie przez ten dostęp do informacji, takie fenomeny jak doom scrolling, że sobie siedzimy, oglądamy właśnie wiadomości, czy tam nagłówki, czy social media i jest właśnie scrollowanie i o mój Boże, tu wulkan, tam...
wulkan.
Potem już pierwsza rzecz, jaka mi przyszła, to wulkan. Taka najbardziej zwykła, że to wulkan właśnie.
Tak.
Yellowstone, nasza. Nie? On tak codziennie wybucha po kilka razy, jak wiemy.
Albo niczym, słyszeliście, co się stało z Robertem Lewandowskim? Totalnie nic.
Totalnie nic.
Jest bardzo w porządku. Bardzo w porządku.
Pozdrawiamy
Roberta.
Dygresja mała. Tak. Bo Adam Małysz jest z Wisły. I on ma pomnik z białej czekolady. I aktualnie on... Ten posąg, nie Adam Małysz, będzie wycofywany i będzie nowy, jakiś kolorowy, ale nie wiem, czy to też czekolada będzie kolorowa, ale tak to rzucam, bo sportowcy.
Ale to gdzie on stoi?
On jest w jednym z muzeów w Wiśle. On na pewno jest obok Rady Miasta. Budynek tam się wchodzi i w tym korytarzu takim przedsionkowym jest dosłownie Adam Małysz w gablocie. Zakładam, że tam się już z tym Adamem coś stało. Na przykład jak są... Posąg wygląda tak, że jest pan Małysz z nartami i są cztery obok niego, pod nim są cztery podesty, takie jak ktoś są piłki i na trzecim tym podejściu już piłki nie ma. Nie wiem, czy ktoś ukradł i próbował kopnąć, ale chciałbym sobie to zwirtualizować. Zwizualizować w głowie.
Dziękujemy za tę dygresję.
Dziękuję.
Ciekawe.
To bym
O tym nie było w nagłówkach.
Nie.
Przynajmniej nie słyszałam.
Tylko u nas w Skaście.
Dowiedzcie się, gdzie stoi pomnik Adama Małysza.
Albo co się stało z Lewandowskim.
Nic, dosłownie nic. A jeszcze zmierzając powoli do końca, Chciałbym zapytać o grafikę. Sandra, czy... bo ta grafika, jak się domyślam, to jest ten wspomniany właśnie bilet na tańce wielokrotnie dzisiaj. Jest on rzucony w kałużę, prawda?
Tak.
Czy to jest jakaś taka negatywna myśl za tym idzie, czy...
Właśnie tak jak pisaliśmy wtedy z Natanem, to chodziło o to, żeby ta ulotka właśnie była taką rzeczą, która jest trochę niedoceniona, na którą się nie zwraca uwagi. Bo po prostu jest to zwykła ulotka, przychodzisz obok, właśnie spieszysz się, nie masz czasu, nie zwracasz uwagi na takie rzeczy. Więc często mi się kojarzy, po prostu coś no, wpadnie w kałużę i no na to to już typowo nie, nie zwrócisz uwagi. No coś już leży w kałuży, przejdziesz obok i tyle. Więc tak. Ale szczerze powiem, że teraz po czasie, jak zerkam na tą ilustrację, wiem, że mogłabym ją zrobić lepiej. To była moja pierwsza ilustracja, którą zrobiłam w Ilustratorze. Tak, bo to były moje początki na studiach. I tak jakby w sumie to dosłownie była pierwsza moja taka większa ilustracja w Ilustratorze. Tyle, ile się namęczyłam przy niej, nadenerwowałam i po prostu uważam na przykład, że fonty czy coś, no, że to po prostu mogło wyglądać lepiej. Ale Natan mówił, że mu się podobała.
Nie, super. Ja absolutnie, że ludzie rysują i że ładne wychodzi. Dla mnie to jest...
Dla mnie też to jest szok i niedowierzanie. Jakby
patyczak taki krzywy, to jest mój masterclass. Faktycznie, że to jest coś, co się unika. W sensie, szczególnie jak jest w kałuży. Nawet jak, no. Jakbyśmy przeczytali, to nie podniesiemy to mokre. Jest no. Bez sensu.
Już całe takie... rozciapane.
To prawda. A jak mówimy od początku, no to tak, to też są moje początki, jak patrzę na ten tekst i te przecinki, jak są postawiane, mam takie, ale bym uderzył tego człowieka, który to napisał. Plus chyba chciałbym taką adnotację odnośnie tych definicji, czy to właśnie osom, czy sakin, że dużo gdzieś tam filozofów, którzy sięgnęli pod ten tekst, właśnie zauważają, że problem jest właśnie definicja, że okej, okay, awesome, co to jest? Jakby you're awesome to można powiedzieć w tylu różnych kontekstach, że trudno tu o definicję stałą, co w przypadku nauki jest raczej użyteczne, fajne, chcielibyśmy mieć stałe definicje rzeczy.
Ale wydaje mi się, że poradziłeś sobie bardzo dobrze. I dokładnie.
Dziękuję.
Jest naprawdę dobry, tak samo jak grafika.
A grafika i właśnie super. Względem grafiki to też było ustalane, że w spojrzeniach tym patternem, czy ogólnie coś, co miało się tam znaleźć, były linie papilarne. Dlatego tak, na ulotce pojawiły się tak jakby trochę forma podawania, że z jednej strony już trzymała jedna osoba, a z drugiej też, dlatego ona już tak wpadła do tej kałuży i...
To jest magia tego wydania.
Tego trzeba się przypatrzeć.
Trzeba się wszystkiemu przypatrywać. Tam. O, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Co mogę powiedzieć? Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, Natan i Sandra. Dziękuję
Dzięki
wam
również.
Bardzo.
Dziękuję.
My usłyszymy się w następnym odcinku, w ostatnim już odcinku za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dotrwali z nami do końca. Na pewno było warto.
Była zacięta dyskusja.
Nie, super. Jak rozmawiać z ludźmi, fajne. Ale jak ma energię, wiadomo.
Tak, trzeba mieć tam energię, a jest już 22, więc...
Ale energia tutaj... stworzyliśmy piękną, pozytywną energię.
Taka aura. Dobra, tak. Jest to tak.
Bardzo mi się to podobało. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. Na razie.
I ostatnia rzecz.
Aha.
Powodzenia i do boju, Polacy.
Do boju, Polacy. Dziękuję.
To jest idealne podsumowanie.
Do boju, Polacy. Dzięki. Pa, pa.